Z Ewangelii świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mojego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni. On zaś mówił o świątyni swojego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Oto słowo Pańskie. To jest tekst Ewangelii, który chodzi mi po głowie od tego dnia, kiedy papież Benedykt ogłosił swoją abdykację. Jak pomyślałem o tym, co powiedział, to pierwszy tekst, który mi przyszedł do głowy, to jest właśnie ten tekst. I od tego czasu cały czas z nim chodzę, cały czas o nim myślę i cały czas jakoś on mi bardzo tłumaczy rzeczywistość, w której jesteśmy. Chciałbym, żebyśmy od niego zaczęli, bo wydaje mi się, że to, co zrobił papież, w sensie były papież, to jest coś, czego powinniśmy się wszyscy nauczyć. I to jest pierwszy krok, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj wykonali. Zanim oczywiście do niego, to najpierw trochę o tej Ewangelii, żebyśmy zobaczyli, co tu się dzieje, co w ogóle z tym zrobić. Tę Ewangelię znacie oczywiście doskonale, nie? Słyszeliście ją już milion razy, czyta się ją zawsze w Wielkim Poście, zazwyczaj w drugim albo w 3 tygodniu, w zależności od tego, jaki jest rok liturgiczny. I to jest taka Ewangelia, która się wydaje dosyć oczywista, nie? Pan Jezus wchodzi do świątyni, widzi jakichś tam kupczących, wkurza się i wszystkich wyrzuca. Ta Ewangelia jest najdalsza od oczywistości. I absolutnie nigdy nie powinniśmy do żadnej Ewangelii, a już do tej to na pewno, stawać w takiej pozycji, że wiemy, o co chodzi. Jakby wiemy, co się wydarzyło. Bo nie wiemy. Teraz spróbuję wam wytłumaczyć, dlaczego nie wiemy. Taki moment się Panu Jezusowi zdarzył tylko raz. Ewentualnie tylko 2 razy. Dlatego mówię 2 razy, bo ewangelista Jan pisze o tym na samym początku działalności Pana Jezusa. To jest jego drugi tak naprawdę czyn, zaraz po Kanie Galilejskiej. Jak tylko wyszli z Kany Galilejskiej, to przyszedł do świątyni i zrobił to. Natomiast Mateusz, Marek i Łukasz piszą, że to jest jego ostatni czyn przed męką i zmartwychwstaniem. Czyli ostatnia rzecz, którą zrobił na sam koniec. I trochę nie wiadomo, czy były 2 takie wydarzenia, czy też po prostu ktoś się rypnął, nie? W sensie chronologicznie, że albo Jan się pomylił i napisał w innym czasie, albo tamci się pomylili i napisali w innym czasie. Nie wiadomo, albo było 1, albo było 2. Możliwe, że Pan Jezus zaczął takim gestem i postanowił skończyć takim samym gestem. No albo było 1, tylko zapisano to na takie 2 sposoby. Ale tak czy siak, jakkolwiek było, no to trudno znaleźć jakikolwiek inny fragment Ewangelii, gdzie Pan Jezus zrobiłby coś takiego. On mówił czasem trudne słowa, mówił nawet obraźliwe słowa. Jak się poczyta niektórego tekstu do faryzeuszy, no to mało kto, na przykład dzisiaj w kościele by się ośmieli mówić takie słowa do duchowieństwa, a on to mówił do duchowieństwa, bo do faryzeuszy. Natomiast tylko raz mu się zdarzyło, że no wzięła go taka furia, że wzięła go przemoc fizyczna. Ja myślę, że strasznie warto zobaczyć jakby tak namacalnie, co on tu zrobił. Bo my tam, no rozumiemy, że on ich wyrzucił, ale no proszę sobie to wyobrazić, jak to było. Zresztą, to nie jest tak, że jego ogarnęła jakaś tam emocyjka, nie? Że wszedł, trochę się zagniewał, nakrzyczał i wyszli. Nie, napisane jest, zobaczcie, bardzo ten fragment, kiedy on kręci ten bicz ze sznurków. To znaczy, że to nie było tak, że on wszedł, zobaczył, co się działo, po prostu wprół się i chwycił jakiś tam bicz, tylko on wszedł, zobaczył, co się działo, a potem stanął, albo może usiadł, wziął kilka sznurków i zaczął skręcać ten bicz. To jest bardzo wyrachowane, to jest bardzo spokojne. To nie jest tak, że on, mówię, nagle wpadł w jakąś emocyjną taki szał. Tylko on ten bicz skręcał ładnych parę minut, żeby go skręcić, żeby to rzeczywiście był bicz. Więc on tam pewnie siedział, patrzył po tym wszystkim, co się dzieje i tak metodycznie szykował przemoc. Bardzo warto to zobaczyć, bo on tutaj nie jest w jakimś takim gniewnym szale, tylko on doskonale wie, co robi. On siada, przygotowuje sobie narzędzie i dopiero potem rusza. I potem zobaczcie całą brutalność tego, co Pan Jezus tu robi. Napisane jest, że wypędził ze świątyni ludzi i zwierzęta. Spróbujcie sobie tą sytuację unaocznić, tak dosłownie. Jak się wypędza krowy ze świątyni? No on nie głaskał je, tylko przypuszczam, że nie jeden kopniak tam poszedł. No jak krowę wypędzić? Brał ją pewnie za rogi albo za jakiś sznur, który miała i wyciągał krowę, bo tam były woły, siłą ze świątyni. Napisano, że ludzi wyrzucił ze świątyni. No to nie przypuszczam, że chodził, przepraszam, czy mógłby pan wyjść, tylko brał za fraki i wyciągał. Napisane, że wszystkie stoły powywalał. Wyobraźcie sobie wielki dziedziniec, gdzie pewnie stało, nie wiem, 200 stołów i biegający po tym, po tej przestrzeni Pan Jezus, który po prostu stół za stołem wszystko wywala. To jest totalna rozpierducha. Przepraszam za wrażenie, ale chciałbym, żebyście zobaczyli jakby skalę tego. Bo my jak słyszymy, że wyrzucił kupców ze świątyni, no to tak się trochę pogniewał, nie? No nie, tam musiała być ostra jazda. Tam musiało być, przypuszczam, no totalny chaos tam musiał być. Raz mu tylko takie coś się zdarzyło. Tylko raz. Strasznie jest ciekawym pytanie, czemu? W sensie, co go doprowadziło do takiej furii? Zazwyczaj to mówimy sobie, no tak, no zobaczył, że handlują w świątyni, no to ich wyrzucił. No fajnie, tylko że oni mogli tam handlować. I Pan Jezus to wiedział, że oni tam mogą handlować. Bo mamy, myślę, takie przekonanie zazwyczaj, że oni tam robili coś, czego robić nie wolno, nie? Że tam po prostu sobie, że tak powiem, uzurpowali sobie jakiś fragment świątyni, no i tam się wcisnęli ze swoim interesem. A guzik prawda. Oni tam wykonują normalne czynności, które się wykonywało w świątyni. Jakie czynności? Jest napisane, że są tam dwa rodzaje gości, których Pan Jezus wyrzucił, nie? Są hodowcy, w sensie ci, którzy tam mieli te krowy, baranki i gołębie, i są bankierzy. To by lepiej było nazwać, że tam są kantory wymiany walut. Bo tam chodziło o wymianę waluty. Skąd się to wzięło? Każdy Żyd, my tego już nie czajmy, no bo jesteśmy w zupełnie innej religijności, nie? Ale każdy Żyd miał obowiązek przy okazji różnych okazji życiowych składać ofiary. Jak mu się urodził syn, jak mu się urodziła córka, jak syn skończył 8 lat, jak była bar mitzwa, jak, nie wiem, ktoś umarł, jak kobieta coś zrobiła, to musiała złożyć ofiarę. Jak Żyd chciał przebłagać za grzechy, to nie szedł do spowiedzi, tylko szedł i składał ofiarę. Jak sobie poczytacie Księgę Kapłańską albo Księgę Wyjścia, to tam macie opisane po prostu dziesiątki rodzajów ofiar, które trzeba złożyć, jakby z okazji różnych okoliczności życiowych, co nie? W zależności od tego, ile ktoś miał pieniędzy, no to składał albo coś bogatszego, czyli jakiegoś wołu albo baranka. Jak ktoś był bardzo ubogi, to mógł złożyć dwa gołębie cynogarlice. Stąd wiemy na przykład, że Maria z Józefem byli bardzo ubodzy, dlatego że oni, kiedy Jezus się urodził i byli w świątyni złożyć ofiarę za Jezusa, to złożyli dwa gołębie, a to znaczy, że byli na najniższym progu podatkowym według nas. W sensie najniższy rodzaj ofiary był im przeznaczony, to znaczy, że byli strasznie ubodzy. Co robią ci ludzie, którzy tam sprzedają w tej świątyni? Oni to robią nie samowolnie, tylko to jest czynność, do której ich zaproszono w tej świątyni. To zrobili ci, którzy tą świątynię, że tak powiem, ogarniali. To było wszystko według prawa. Co to było? To była bardzo pożyteczna usługa religijna. No bo do świątyni przychodzili ludzie nie tylko z Jerozolimy, ale na przykład ktoś, kto mieszkał, nie wiem, w Betlejem albo, nie wiem, w Syrii nawet, w Damaszku, tam też byli Żydzi, musieli pójść do świątyni złożyć ofiarę. Więc gdyby na przykład chcieli, nie wiem, złożyć na ofiarę wołu, no to musieliby targać tego wołu przez 300 kilometrów do świątyni. A tak to wchodzili do świątyni, wszystko jest na miejscu, trzeba tylko zapłacić i masz. To jest bardzo pożyteczna usługa religijna. Druga rzecz, ci bankierzy. To się wzięło stąd, że w świątyni można było płacić tylko i wyłącznie tak zwanym cyklem świątynnym. Nie wolno było w świątyni używać żadnych monet jakby z innych narodów, w sensie rzymskich monet albo greckich monet. Ten kraj jest w tym czasie pod okupacją rzymską, nie? Więc wszędzie tak naprawdę funkcjonują monety rzymskie. Tego nie wolno było robić z tego powodu, że na monetach wszystkich pogańskich były twarze królów, cezarów i tak dalej, co nie? A nie wolno Żydom robić żadnych wizerunków ludzi. Tak jest napisane w Księdze Kapłańskiej. W związku z tym, żeby nie jakby grzeszyć świątyni, to nie wolno było używać świątyni żadnej innej monety poza cyklem, który nie miał żadnych wizerunków twarzy. Więc każdy Żyd, który przychodził i chciał zapłacić podatek, a każdy musiał zapłacić podatek świątynny, no to znowu, mógłby biegać po całej Jerozolimie i szukać kogoś, kto mu te pieniądze wymieni, bo jak przychodził z prowincji rzymskiej albo z prowincji greckiej, no to miał tylko greckie i rzymskie monety, nie? A tak to wchodził do świątyni, kantor stoi, dzień dobry, wymieniamy pieniądze i mogę złożyć ofiarę. Co oni robią? To są goście, którzy pomagają sprawować kult. Ale w tym dobrym sensie. To są goście, którzy pomagają ludziom oddać Bogu cześć. No bo na tym polega składanie ofiary. To są ludzie, którzy pomagają innym przebłagać za grzechy. Oni nie robią czegoś, czego nie mogą robić. Oni nie robią czegoś, co było zakazane w świątyni. Nie. To było w świątyni bardzo mile widziane. Oni pomagają oddawać Bogu cześć. I dlatego powinno powstać takie pytanie w nas, czemu Jezus tak się wkurzył? Bo to nie jest tak, że jakiś tam ktoś, kto nie miał uprawnień z handlem, sobie wszedł do, nie wiem, do kurzganka kościoła, nie, i go proboszcz wyrzucił, bo jemu tam nie wolno sprzedawać. Nie. To jest mniej więcej tak, jakby proboszcz tam miał w kruchcie, jak to zazwyczaj jest, nie wiem, panią, która sprzedaje niedzielę, to nie? I potem nagle wpadł i tę panią zwyzywał, wyrzucił z kościoła, wywrócił jej stolik i zabrał wszystkie pieniądze. No to by zadaliśmy sobie pytanie, kurde, co za proboszcz, nie? Dlaczego on to zrobił? Pan Jezus zachowuje się strasznie dziwnie. Wchodzi do miejsca, które jest normalne, które jest pomocne, które jest pobożne i robi taką rozpierduchę. I pytanie, które chciałbym, żebyśmy sobie zadali, to żebyśmy poszukali, co tam się stało. Dlatego, że myślę, że jak zobaczymy, co tam się stało, to będzie bardzo ważną wskazówką dla nas, co możemy ze sobą zrobić w tym czasie, w którym jesteśmy. I chciałbym, żebyśmy to zrobili tak zwaną drogą przez krzaki, nie? Czyli najfajniejszą drogą, jaką można zrobić. Droga przez krzaki w Biblii polega na tym, że szukamy w Biblii jakichś innych miejsc, które są podobne albo pokazują pewną ścieżkę i potem próbujemy je zestawić. To jest najlepszy sposób czytania Biblii. Ojcowie Kościoła zawsze uczyli, że Biblię trzeba czytać przez Biblię. Że Biblia się nie czyta przez coś poza Biblią, tylko Biblia sama siebie tłumaczy. Tylko trzeba ją całą znać. Trzeba ją przeczytać od początku do końca 60 razy i potem sobie tłumaczyć Biblię przez Biblię. Ona wszystko wytłumaczy. Jak jest jakiekolwiek miejsce, gdzie nie wiadomo, o co chodzi, nie wiadomo, czemu ktoś się zachowuje tak, a nie inaczej, czemu Bóg jest taki albo inny, to Biblia ma gdzieś indziej wytłumaczenie tego, co się dzieje. I tych wytłumaczeń oczywiście jest milion. I to jest w ogóle najfajniejsze, że co człowiek, to znajdzie w ogóle sobie inną ścieżkę, nie? To jest ścieżka przez krzaki, no bo jest trochę naokoło. Tylko, że innej nie ma. Na tym to polega. Więc chciałbym, żebyśmy sobie zajrzeli do dwóch fragmentów w Starym Testamencie, które potem wrzucimy do tego. Wy sobie te wszystkie fragmenty proszę zapiszcie, w sensie jakoś tam sobie zaznaczcie, bo chciałbym, żebyście potem sobie z tym posiedzieli. To, co wam teraz przeczytałem, to jest drugi rozdział świętego Jana. Więc sobie tam można zaznaczyć gdzieś po prostu jakąś kartką w Piśmie Świętym. Drugi rozdział Ewangelii świętego Jana. Tam sobie znajdziecie ten wyrzucenie ze świątyni. To jest od 13 wersetu. Drugi tekst, do którego sobie wskoczymy, to będzie ostatni rozdział Księgi Nechemiasza. 21 chyba, nie pamiętam, ale ostatni w każdym razie. Ostatni rozdział, który jest w Księdze Nechemiasza. I trzeci fragment to będzie 14 i 15 rozdział Księgi Sędziów. To sobie tam można gdzieś zaznaczyć. Ja wam oczywiście za chwileczkę o tych tekstach opowiem. Tylko potem sobie można do nich zajrzeć. Drugi Jana, ostatni Nechemiasza. I 14 i 15 Księgi Sędziów. Jedziemy. Jedziemy drogą przez krzaki. Jak ktoś będzie miał takie wrażenie mniej więcej w ciągu najbliższych 5 minut, że nie ma bladego pojęcia, o czym ja mówię, i jakby czemu ja w ogóle o tym opowiadam, to proszę dać mi chwilę, jakby mam nadzieję, że dojedziemy i wam się to wszystko złoży w kupę. Dobra, mamy? Ja to potem na końcu jeszcze przypomnę. Teraz tekstu nie musicie śledzić, bo ja wam ten tekst opowiem, o co wam chodzi. W ostatnim rozdziale Księgi Nehemiasza jest prawie że identyczna scena, taka jak u świętego Jana. Jest Jerozolima ze świątynią, która jest zburzona po najeździe Asyryjczyków. Wszyscy Żydzi są uprowadzeni do niewoli babilońskiej. Miasto jest zrujnowane. I po jakimś czasie udaje się Nehemiaszowi namówić króla babilońskiego, żeby pozwolił mu wrócić do Jerozolimy i żeby mógł z częścią Żydów tam znowu zamieszkać i odbudować miasto. I tak się dzieje. Nehemiasz wraca z taką grupą, dużą grupą Żydów do Jerozolimy i oni odbudowują miasto. Jest tam kapłan Eliaszib, który jest odpowiedzialny za wypełnianie szczelin. W sensie jego zadanie to jest chodzenie wokół murów i tam, gdzie są wyłomy w murach, no bo była wojna i tam rozwalili te mury, to on ma wypełniać te szczeliny, żeby znowu się zrobił mur dookoła Jerozolimy i żeby Jerozolima była obronna i ma odbudować świątynię. I w ostatnim rozdziale Księgi Nehemiasza, kiedy Nehemiasz wraca po jakiejś tam wizycie w Babilonie do Jerozolimy, to wparowuje do świątyni i widzi, że ten kapłan Eliaszib po pierwsze nie wypełnia wszystkich szczelin, w sensie nie robi tego, co miał robić, a takie to są zadanie. Po drugie, wpuścił do świątyni niejakiego Tobiasza. Nie chodzi o tego Tobiasza z Księgi Tobiasza w Piśmie Świętym, tylko zupełnie innego Tobiasza, z Ammonita, czyli poganin, który mało tego jeszcze jest wrogiem Izraela, który pomagał rozwalać Jerozolimę. I ten kapłan wpuścił tego Tobiasza do świątyni i na dziedzińcu pogan, dokładnie tam, gdzie Pan Jezus wypędził tych przekupniów, dał mu pokój. W sensie jest tam budynek, w którym był pokój i ten pokój, ten kapłan przeznaczył dla tego poganina Ammonity Tobiasza. On był jakiś tam jego kuzynem oczywiście, to była jakaś rodzina, tam jakaś siódma woda po kisielu, ale wpuścił poganina do świątyni. Jak to zobaczył Nehemiasz, no to oczywiście wpadł w szał, no bo to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby jakiś poganin, a to jeszcze wróg jakby Izraela, mieszkał w świątyni. Więc robi dokładnie to samo, co zrobił Pan Jezus. Wpada do niego, do tego pokoju, wyrzuca mu wszystkie meble, co tam tylko miał, jakby cały jego sprzęt, jego wyrzuca na zewnątrz, jakby oczyszcza to pomieszczenie. Jakby zobaczcie, jak to jest podobna scena. W ogóle to samo miejsce, jest w środku coś, co się no, nie podoba temu komuś, to wyrzuca. Jest ktoś, kto miał być odpowiedzialny za chronienie tego miejsca, czyli ten kapłan, który miał chronić świątynię, miał jeszcze chronić w ogóle całe miasto, a wpuszcza, no przepraszam, jakiś syf do środka, nie? W sensie jakiegoś poganina. I to jest pierwszy obraz, to zapamiętajcie. Mówię, na razie będziecie mieli takie wrażenie, że o czym to chłopie gadasz, nie? To obrazy zapamiętajcie. Mamy ten pierwszy obraz Pana Jezusa w świątyni, mamy drugi obraz świątynia z czasów Nehemiasza i to, co robi Nehemiasz, wyrzucając tego Tobiasza. Trzeci obraz, to jest ta Księga Sędziów. To jest w ogóle mega historia, z którą można zrobić jakby strasznie dużo rzeczy. Ona jest tak otwarta na różne interpretacje, że jakby ona jest bardzo taka, no jakby nasączająca w różnych aspektach. Jest tam historia Samsona w tym 14 i 15 rozdziale Księgi Sędziów. Jest tam szczególnie jeden fragment, który strasznie lubię i który tutaj jakby doskonale pasuje. Dlaczego pasuje? Dlatego, że jak zauważyliście, ten kapłan, który był w księdze Nehemiasza, miał jedną właściwość, nie? Miał odbudowywać szczeliny, w sensie miał je wypełniać. I w Księdze Sędziów, właśnie w historii Samsona, jest pewna szczelina, zupełnie wyjątkowa, jakby w Piśmie Świętym. Co tam się dzieje? Samson jest na wojnie z Filistynami. Całe jego życie polega na tym, że ma zwalczyć Filistynów. Na samym początku tej wojny dzieje mu się coś bardzo przykrego, bo zakochuje się w Filistynce. Więc jakby wszystkie plany troszeczkę się psują, no bo jest zakochany w córce swojego wroga. Ale postanawia się z nim ożenić. Ma tam straszne przejścia ze swoimi, no bo oni oczywiście nie chcą, żeby się żenił z wrogiem. On w ogóle to wszystko przekracza. Bierze tą kobietę za żonę. Jest jego żoną przez jakiś czas. On tam wojuje. I wraca po jakimś czasie do domu. Długo go nie było w domu. I się okazuje, że tato mu mówi, tej kobiety, z którą się ożenił, no, że długo go nie było i że myślał, że już nie wróci. I dał tą kobietę komuś innemu za żonę. Co nie? No bo tak jakoś głupio było, żeby ona tak sama tutaj czekała. On się tam delikatnie się zdenerwował, nie zabił nikogo z tych, którzy tam byli w tym domu, ani tego ojca, ani tam jeszcze siostra była, bo on chciał tą siostrę, ona miała siostrę i ojciec chciał mu tą siostrę w zamian dać. On tam nikogo nie zabił, co na Samsona to jest w ogóle duże wydarzenie. On zasadniczo ma tak, jak ktoś go denerwuje, to zabija. Na tym polega jakby bycie Samsonem. Wychodzi z tego domu, ja to już opowiadałem na jednej z pomarańczarni. Łapie 300 lisów, wiąże je ogonami po dwa, wtyka im pochodnie w te ogony i puszcza te lisy w zboże filistyńskie, żeby się wszystko spaliło. Wszystko się pali. W Filistyni oczywiście się straszliwie wkurzają. Przychodzą do tego domu, gdzie mieszkała ta żona Samsona, zabijają tą żonę i ojca, w sensie Filistyni swoich własnych zabijają, a potem gonią Samsona, żeby go zabić. On ucieka w góry do takiej jaskini, tam się chowa i jak Filistyni podchodzą pod wioskę, która jest pod tą górą, do jakby rodaków Samsona, no to ci rodacy idą na górę do Samsona i mówią: słuchaj, no oni przyszli, chcą nas wszystkich zabić, musimy cię wydać. Samson mówi: dobra, tylko mnie zwiążcie, nie zabijajcie mnie i oddajcie mnie tam związanego do nich. I tak się dzieje. Oni go tam sprowadzają na dół, związanego. Ci Filistyni się strasznie cieszą, no bo będą mogli wreszcie zabić tego Samsona. On w sekundę rozwala te wszystkie więzy, którymi był powiązany, bo Samson jest strasznie silny. W związku z tym, że nie ma żadnej broni, no bo był związany, znajduje, gdzie tam się rozgląda, zobaczył szczękę osła, bierze tą szczękę osła i zabija 1000 Filistynów tą szczęką osła. Jak zabił tych 1000 Filistynów, bo ten rozdział 15 się kończy czymś takim, że on stoi taki sam, tutaj ten pogrom, 1000 tych Filistynów, on z tą szczęką osła w ręce i strasznie mu się pić chce, po prostu straszliwie. Nie ma się w ogóle co dziwić, nie? No jakbym zabił 1000 Filistynów szczęką osła, myślę, że też by mi się chciało pić. Tylko, że to jest coś dziwnego tam się dzieje, bo to nie jest tak, że jemu się chce się pić w takim sensie, że no, wody chce, tylko on odczuwa jakieś takie pragnienie, jakieś takie, no to jest dziwne, to jest tak, jakby on umierał w ogóle. To jest takie coś, jakby on po prostu tam ginął i strasznie woła do Boga, żeby mu pomógł. I rozdział się kończy czymś takim, że Pan Bóg jakby robi na niego taką specjalną rzecz, że otwiera mu w ziemi szczelinę, która się nazywa po hebrajsku En HaKore, tak jest nazwana tam w tym 15 rozdziale, a to znaczy źródło tego, który woła, źródło wołającego. I on z tej szczeliny pije, aż się napije i wtedy jest wszystko dobrze. I potem muszę dalej na wojnę i tam wygrywa w ogóle całą wojnę, aż na końcu go jego kolejna żona zdradza i zabija. Ale to jakby zupełnie inna historia. Ale chciałbym, żebyście o was zapamiętali takiego Samsona, który stoi jak takie wołające źródło, któremu Bóg właśnie otwiera pewną szczelinę. I teraz tak. Z tymi dwoma obrazami wejdźmy sobie do drugiego rozdziału świętego Jana. Zobaczmy tam Pana Jezusa. Pan Jezus, kiedy wchodzi do świątyni, kiedy widzi, co tam się dzieje, to jest tam niewiarygodnie samotny. Jak poczytacie drugi rozdział świętego Jana parę wersetów dalej po tym wydarzeniu świątynnym, to jak Pan Jezus wyjdzie ze świątyni, to święty Jan napisze tak. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, czyli w tym czasie, kiedy tam jest cały czas, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał, nie potrzebował niczego świadectwa o człowieku. Nie zawierzał nikomu siebie. Tam dosłownie jest napisane, że nikomu serca nie oddawał. W sensie tego, co ma schowane w sercu, nikomu nie oddawał. To jest taki jeden tylko moment, kiedy święty Jan napisał taką bardzo dziwną rzecz, że Jezus w trakcie całego tego pobytu w świątyni, wtedy, kiedy robi tą rozwałkę tam, jest w takim stanie, że nie może nikogo znaleźć, komu można by serce oddać. Co to znaczy, że komuś serce się oddaje? No nie chodzi oczywiście o to, że tam się w kimś nie może zakochać, nie? Tylko jakby nie ma nikogo, komu mógłby powierzyć to, co w nim jest. Widzi wokół siebie ludzi, którzy w niego wierzą, ale jak pisze święty Jan, wierzą z powodu znaków. Czyli widzi ludzi, którzy są po prostu zachwyceni jak takim, no kimś niezwykłym, nie? Ale nie ma nikogo, widocznie, kto by był zachwycony nim. Ale w sensie nim samym. Nie nim jako cudotwórcą, nie nim, który potrafi wskrzeszać umarłych, bo ludzie, jak napisał Jan, wierzą z powodów znaków. Jezus ich widząc, nikomu się nie oddaje, nikomu nie daje dostępu do swojego wnętrza. Słuchajcie, podróż tę sytuację, bo ja myślę, że większość ją znacie. Że jak się porozglądacie po znajomych, po przyjaciołach, po rodzinie, to niektórzy są w takiej sytuacji, albo taką sytuację mieli w życiu, no że nie ma do kogo gęby otworzyć. W takim sensie nie ma kogoś takiego, komu można by na tyle zaufać, kto byłby na tyle bliski, kto byłby na tyle godny, nie wiem, no właśnie, no zaufania po prostu, żeby mu oddać wszystko, co jest w tobie. I co się dzieje? Zobaczcie. Myślę, że Jezus, kiedy wchodzi na ten dziedziniec świątynny, skoro to jest ten czas, to on jest dokładnie w takim stanie. To jest taki człowiek, który strasznie pragnie, no kogoś po prostu, nie? W sensie strasznie pragnie, żeby był ktoś, z kim się można podzielić czymś najważniejszym. Zobaczcie sobie teraz Samsona. Co to jest Samson w tej historii, którą wam opowiedziałem? Ja mam takie wrażenie, że Samson przez całą tą historię, przez poślubienie tej Filistynki, przez całą tą ucieczkę potem, przez to takie furiatyczne palenie tego zboża filistyńskiego, przez to potem, że otwiera mu się ta szczelina, to co to jest za człowiek? Ja mam wrażenie, że on spróbował zrobić w życiu wszystko, żeby się jakoś wypełnić. I to zrobił to na maksa. No bo słuchajcie, pokochać kobietę, która jest z wrogiego narodu, to nie jest taka tam miłostka. Pokochać kobietę z wrogiego narodu i przeciwstawić się swoim rodakom i wejść z nią w związek małżeński, to trzeba naprawdę wiedzieć, że się ją chce. To trzeba naprawdę wiedzieć, że chce się z nią być bardzo blisko. Co on potem robi, kiedy on tam stoi taki bidny z tymi trupami dookoła i z tą szczęką oślą? Ja myślę, że to jest taki obraz człowieka. On jak patrzy na to, co zrobił, jak bardzo próbował kochać, jak bardzo próbował być kimś, jak bardzo próbował być wodzem, jak bardzo próbował swoje emocje okiełznać, to co widzi? Trup za trupem, a ja jestem po prostu jak osioł. Znaczy, nic nie mam. Myślę, że znacie takie sytuacje w życiu. Że próbowaliście robić rzeczy świetne, dobre, nie wiem, zdobyć coś bardzo ważnego i zostajecie potem tacy żadni. Jak Bóg to nazywa? Bóg to nazywa źródło wołającego. On jak zobaczył Samsona, to zobaczył źródło, w sensie wołającą szczelinę zobaczył. Zobaczył w nim otwartą jakąś taką otchłań, która woła i nie może się po prostu wypełnić. On jest taki sam jak Pan Jezus w tej świątyni, jak dla mnie. Pan Jezus tam na brzegu tej świątyni, kiedy stoi na tym dziedzińcu, to przychodzi z jakąś ogromną pustką i słuchajcie, gdzie przychodzi? Przychodzi do miejsca, gdzie jest ktoś, no kto wydaje się powinien to wypełnić, nie? Bóg jest kimś takim. Świątynia powinna być takim miejscem, i myślę, że do tego się w większości zgodzicie, że jak się przychodzi do Pana Boga, no to przychodzi się po to, żeby ktoś wypełnił. A co jest w świątyni? A w świątyni są goście, którzy mówią szybciutko i bez żadnych trudności załatwimy wszystkie sprawy z Bogiem. Nie trzeba się męczyć, nie trzeba targać baranków, nie trzeba wymieniać pieniędzy. Wszystko jest dostępne. Dajecie, dajecie, dajecie. Tam Jezus widzi otwartą szczelinę w sobie, która po prostu woła o Bożą obecność. A tu przychodzi do niego facet i mówi, może krówkę? Może podatek? Po naszemu co by to znaczyło? Może różańczyk? Może droga krzyżowa? Przychodzi facet wołający o wypełnienie. Przychodzi samotność, która po prostu łaknie, żeby coś ją napełniło. A ktoś mówi, no to se odmów tam zdrowaś Mario, no i będzie. To jest mniej więcej ten typ religijności. Chciałbym, żebyście zobaczyli Pana Jezusa, głodnego, wołającego, po prostu stęsknionego, któremu się proponuje szybką usługę religijną, któremu się proponuje łatwy katolicyzm, tak to nazwijmy, któremu się proponuje łatwą wiarę. No załatwimy szybko, złożysz ofiarę, przebłagasz Boga, jest po robocie, wyjdziesz gotowy. A on mówi, nie wyjdę. No nie wyjdę. Bo tak mi tutaj łaknie, tak mi tutaj wierci, no że nie wyjdę. I mówi, trzeba zrobić rozpierduchę, boście to wpuścili. Kogo? No tego poganina Ammonite, w sensie takie byle co. Mówi, co to powinno być za miejsce? To miejsce powinno być takim miejscem, gdzie kapłani, którzy tam mieszkają, powinni wypełniać szczeliny, czyli wypełniać ludzi, którzy tam przychodzą łaknąc. A wy co robicie? Krówkę. Powinniście być Eliaszibem, który miał wypełnić każdą szczelinę, tak jak w księdze proroka Nehemiasza. A co tam jest? Nic tam nie ma. Wiecie, czemu o tym mówię? Jesteście wszyscy, jak mnie mam, w takiej gotowości do tego, żeby być zaangażowanymi katolikami. Skoro jesteście w Solideo, to się zdecydowaliście na to, że chcecie wejść, że tak powiem, na konkretną drogę realizowania tego, że jesteście chrześcijanami i że jesteście katolikami i że, jak rozumiem, chcecie innym studentom, z którymi jesteście, po to, żeście tutaj wleźli do tej grupy, że chcecie innym też pokazać w pewien sposób chrześcijaństwo. Jeżeli tak jest, jeżeli po to jesteście w Solideo, to jesteście Solideo po to, żeby się stać wypełniaczami szczelin. Pierwsze zadanie, które jest, to czy sam jesteś kimś takim, względem siebie. Już wam mówię, dlaczego ten tekst mi chodzi od czasu, kiedy papież Benedykt to zrobił, co zrobił. Jak usłyszałem, że papież ogłosił abdykację, to najpierw mnie wziął straszny nerw. Ale to po prostu straszliwy. Mówi sobie, co za patałak w ogóle. W sensie, co za łajza. Przepraszam, że tak mówię, ale mówię o swoim pierwszym odczuciu, kiedy usłyszałem to, co Benedykt powiedział. Ja po prostu przyzwyczajony do polskiej husarii, która po prostu jedzie, dopóki nie umrze, głowy ci nie łutną, to jedziemy. Do powstania, które wiadomo, że musi się skończyć klęską i po prostu wszyscy poginiemy, ale będziemy walczyć. A ten mi to mówi, że on sił nie ma. Mówię, no co za patałak w ogóle? Co on w ogóle robi? Dlaczego on się wycofuje? I potem nie dawało mi to spokoju i ten tekst mi przyszedł do głowy. Wiecie, co zrobi papież Benedykt? On jest po prostu husarz nad husarze. On powtórzył dokładnie gest Pana Jezusa z tej świątyni. To, co zrobił papież Benedykt, to wszedł do świątyni, która się nazywa Kościół Katolicki i zrobił po raz pierwszy od 2000 lat rozpierduchę. No tak. Mówią tam, że tam 700 lat temu, nie, Celestyn abdykował. To jest zupełnie inna historia. To jest zupełnie inna abdykacja. Nie było takiej abdykacji jeszcze, której by papież sam bez żadnego nacisku z jakiejś strony w związku z jakimś kontekstem polityczno-religijnym zrezygnował. Nie, te wszystkie abdykacje, które były, one są zupełnie w innym kontekście. Benedykt jest pierwszym papieżem, który bez żadnego nacisku stanął przed Kościołem i powiedział rozpierducha. Znaczy, na czym polega ta rozpierducha? Bo to jest coś niewiarygodnego. Mówią ci, którzy tam go znają blisko, w sensie, którzy nim mieszkają. My mamy dominikanina, który jest zawsze tak zwanym teologiem domu papieskiego. Zawsze teologiem domu papieskiego jest dominikanin. W tej chwili to jest Wojtek Giertych, Polak. To jest facet, który pisze papieżowi wszystkie te przemówienia, nie? Które papież potem zatwierdza. On mówi, że Benedykt jest śmiertelnie chory. W sensie, że to nie jest tak, że on tam pożyje jeszcze 15 lat, nie? I tam będzie przez 15 lat sobie mieszkał gdzieś tam. Tylko to jest kwestia miesięcy w ogóle, nie? I on, wiedząc doskonale, że mógłby spokojnie poczekać miesiąc, dwa, trzy, tam pół roku, no nie wiadomo ile, nie? Ale jakby niedługo. To nie jest tak, że musiałby się męczyć bardzo długo jakby z tym papiestwem. Tylko on za chwileczkę i tak umrze. To mógłby spokojnie poczekać 2 miesiące, umrzeć, że tak powiem, jak człowiek. No i byłby konklawę, kolejny papież, że tak powiem, machina jedzie tak jedzie, co nie? I on, wiedząc, że tak jest, zdecydował się na taki krok, który robi w tej chwili totalną rozpierduchę w papiestwie. Znaczy, ja wiem, że nie zdajecie sobie do końca z tego sprawy, co to znaczy, ale on w tej chwili zupełnie jakby podniósł do góry i podważył to, co żeśmy do tej pory rozumieli w byciu papieżem. Zupełnie. Nowy papież, który będzie po nim, to będzie w ogóle, to musi być jakiś, to musi być Samson. W sensie, bo sobie nie poradzi z sytuacją, która będzie w kościele za chwileczkę. Zobaczycie. Papież w tej chwili wszedł do świątyni i powywracał wszystkie stoły. To, że oni od 5 dni nie byli w stanie w ogóle się dogadać do tego, co to zrobić, w sensie jakie ma być to konklawy, kiedy ma być, co się ma tam wydarzyć, my tylko mamy takie skrawki tego, nie, które tam przechodzą. Jest w tej chwili totalna rozpierducha. To jest piękna rozpierducha. Co zrobił papież? Papież był człowiekiem, który stanął, zadał sobie pytanie, co we mnie najbardziej woła, co trzeba najbardziej zrobić. Ja mam wrażenie, że on, ja nie wiem, czy macie takie doświadczenie, on był straszliwie samotny w tej kurii tam. To, co tam się działo naokoło, w tych wszystkich maklojach kurialnych, to, co wylazło w tych wszystkich tam Watilix i tak dalej, nie? W tych wszystkich zdradach tego jego sekretarza i tak dalej. On tam musiał być po prostu tak jak Jezus w tej świątyni. Absolutnie sam wołający i doszło do niego, ja zrobię to, czego chce Bóg. Nie dam się żadnemu naciskowi, nie dam się żadnej sile, nie dam się miliardowi katolików, którzy na mnie spojrzą i powiedzą, no tchórz, tylko zrobię to, czego chce Bóg. Słuchajcie, on jest najodważniejszym człowiekiem, jakiego znam w tej chwili. To jest jeden z najodważniejszych ludzi, jakiego znam. Dla mnie po prostu klękać przed nim po prostu i czoło do ziemi. To, co on zrobił. Wiecie, co on zrobił? On odczytał to, od czego on tak naprawdę jest. Bo na tym polega wypełnianie szczeliny. Bóg każdemu wyznaczył jedną, niepowtarzalną, nadzwyczajną rzecz do zrobienia. To się ma taką, człowiek ma taką ścieżkę jedną, której nikt inny nie może zrobić. Papież się odważył na to, żeby swoją odczytać. Cokolwiek, ktokolwiek o tym powie. On się zachował tak, jak się powinien zachowywać każdy człowiek, który jest w kościele. Który powinien być wołaniem do Boga o to, że po prostu potrzebuje sensu, potrzebuje misji, potrzebuje wypełnienia, potrzebuje, no nie wiem tam czego jeszcze. i się odważył na to, żeby to zrobić. Wiecie, kiedy będziecie naprawdę ludźmi wartościowymi w Solideo? Jak każdy z was stanie w takiej szczelinie, którą ma, w pragnieniu, które gdzieś tam głęboko w tobie jest i zacznie je realizować. Wiecie, czego najbardziej ludzie łakną w tym świecie w tej chwili? Nie łakną kogoś, kto ich zaprowadzi do kościoła. Nie łakną kogoś, kto im nawet pokaże kościół z fajnej strony. Nie łakną kogoś, kto im pokaże, że kościół jest mądry. Nie. Ludzie najbardziej w tej chwili łakną spotkać człowieka, który żyje naprawdę. Który nie żyje jakąś fikcją, nie żyje na powierzchni, nie żyje jakimś małym marzeniem. Tylko jak ludzie spotkają człowieka, który po prostu jest chodzącą szczeliną, w sensie chodzącym łaknieniem sensu i robi wszystko, żeby to zrealizować, ludzie są natychmiast pociągnięci. Ale to natychmiast. Jak ludzie zobaczą w tobie realne wołanie o sens, twoje realne szukanie tego, że chcesz być kimś, że masz po prostu misję w tym świecie do zrobienia i ją zrobisz, chociażby się miał po prostu świat przeciwko tobie obrócić, zabić cię i zdeptać cię, ale ty to zrobisz. Jak kogoś takiego spotkają, macie ich natychmiast w kościele. Jak im pokażemy, że kościół jest takim miejscem, w którym jest, że tak powiem, możliwość wypełniania szczelin, oni są natychmiast w kościele. Ludzie nie chodzą do kościoła nie dlatego, że kościół jest grzeszny, nie dlatego, że są skandale w kościele. To jest wszystko do przejścia w ogóle. Nie chodzi o to, że to jest dobre, nie? Oczywiście, że nie. Ale to nie to ludzi od kościoła odrzuca. Ludzi odrzuca od kościoła to, że kościół jest nijaki. Że kościół jest żaden. Że kościół jest płaski. Że kościół jest jak ta dziedziniec świątynny, gdzie ci mówią, przyjdziesz, to ci szybko pozałatwiamy sprawy z Bogiem, będzie okej. Okay. Tutaj tam sobie coś odprawisz, tam sobie coś powiesz, tu się pomodlisz, gra. Nic nie gra. Bo każdy człowiek ma w sobie niewiarygodne wołanie o sens. Ty masz w sobie niewiarygodne wołanie o sens. Masz takie wrażenie, że jak przychodzisz na mszę, to się wypełnia? Zadaj sobie pytanie, czy nie zachowujesz się po prostu jak kupiec tej świątyni, że przychodzisz na mszę z takim prostym zdaniem, no skoro jestem na mszy, no to załatwiam moje sprawy z Bogiem, czyli powinno być dobrze. Nie. Stań tutaj po prostu cały wołający o wypełnienie. Ludzie, od tego jesteście. Jak ktoś was spotka i zobaczy w was pasję, zobaczy w was, że wy żyjecie naprawdę, że wy macie jakiś cel i po prostu jedziecie jak tarpan do tego celu. I nie chodzi mi o to, że tam po trupach, nie? Że innych niszczycie. Oczywiście, że nie. Ale jak zobaczy, że wy jesteście po prostu kimś, kto jest napędzany przez coś, co jest dla niego strasznie wartościowe, przez miłość, przez jakieś dobro, przez jakąś pomoc komuś, no cokolwiek. Natychmiast w ogóle ten człowiek jest wasz. Natychmiast. Bo ludzie tego pragną. Bo ludzie żyją, taki mamy zrobiony świat, na absolutnej powierzchni. I jakby, skąd się wzięły te wszystkie takie modne rzeczy ezoteryczno-new-age'owsko, które wykwitły, nie? Wszystkie te dziwne buddyzmy, wszystkie te dziwne jakieś tam takie quasi-magie. Skąd to jest? No z tego, że ludzie strasznie pragną czegoś więcej niż mają. I biorą pierwsze, co spotkają. Nas jest trudno spotkać katolików, którzy mieliby zaproponowania coś głębokiego, no to szukają pierwsze, co spotkają. Jakby nas spotkali, prawdziwie łaknących i prawdziwie głęboko żyjących, natychmiast by z nami poszli. Natychmiast. Bo to wypełnienie szczeliny, które mamy w kościele, to jest najbardziej mega wypełnienie szczeliny, jakie w ogóle istnieje we wszechświecie. Bo ono wszystko potrafi w człowieku zrobić. Wszystko. To Pan Jezus mówił, kiedy mówił, żeby chodzić i chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No jak my to rozumiemy? Że trzeba tam chodzić i ten chrzest udzielać, nie? Oczywiście też. Ale chrzcić po grecku to znaczy zanurzać. Jezus mówił, chodźcie i zanurzajcie ludzi. Co róbcie? Co znaczy zanurzać? No pogłębiajcie ich, w sensie wprowadzajcie ich w głąb. Pokażcie im większy sens. Jak to zrobicie, to będziecie po prostu mega organizacją Solideo. Jak będziecie potrafili, ale nie w eventach, które robicie. Oczywiście one są wszystkie super, to jasne. Nie chodzi mi o to, że zrobicie teraz takie wydarzenia. To chodzi mi o was. że jak siedzisz na korytarzu na uczelni, to czy jak ktoś cię spotyka, to po prostu widzisz szczelinę wołającą o sens. Kto nie zajmuje się pierdołami, głupotami i życiem na niby, tylko spotyka ciebie i potem przychodzi do mnie i mówi: ja pierdziu, ale facet żyje. Ale kobieta żyje. Ja też tak chcę. To jest dokładnie tak. Nawet nie to, że będziecie potrafili wytłumaczyć jakąś prawdę katolicką. Bo możecie potrafić albo nie potrafić. Macie wiedzę albo nie macie wiedzy. Możecie ktoś tam wam coś zarzucić z kościoła, wy nie potraficie na to odpowiedzieć. I w ogóle żaden problem. Tego, co on potrzebuje, to tylko zobaczyć po prostu chodzącą pełnię. Chodzącą energię, chodzącą pasję. Wtedy taki człowiek naprawdę wraca do domu, uwierzcie mi to. Siada i mówi: kurde, ja chcę żyć taką pełnią. Skąd on to wziął? I tu się rodzi pytanie, skąd on to wziął? I wtedy jest to pytanie, a no z Boga. I dopiero potem jest cała historia z gadaniem o Bogu. Pomyśl sobie, czy ty jesteś kimś takim, czy nie jesteś tylko takim właśnie prostym, prostym bankierem, albo prostym sprzedawcą tych zwierząt w świątyni, nie? Że tak z Panem Bogiem sobie tam pozałatwiasz, tam tu się wyspowiadasz, tam sobie na mszę pójdziesz, tu sobie pojedziesz z Solideo na wyjazd. No przecież żyję po katolicku, nie? No sakramenty, jeżdżę, rekolekcje, no przecież kurde, no. Żyję po katolicku. A guzik? A guzik? Można spokojnie chodzić na mszę, można się spowiadać nawet. Można jeździć na rekolekcje, można czytać Biblię i to może być absolutnie bezowocne. Nie uczcie się, że może być inaczej. Że jak tylko to robicie, to już na pewno jest dobrze. Znaczy w ogóle chwała wam, że to robicie, nie? Ale to jest za mało. Chciałem, żebyście zadawali sobie pytania o każdy aspekt waszej, nie wiem, życia, religijności, wiary, tego, co robicie z Bogiem. To chciałbym, żebyście tu zrobili. I bardzo możliwe, że jak się temu przyjrzycie, to zobaczycie, że wyglądacie jak ta świątynia po wyjściu Pana Jezusa, nie? Ja uwielbiam ten obraz, jak Pan Jezus stamtąd wyszedł. To musiało być cudowne. Wyobraźcie sobie po prostu taki wielki dziedziniec, biegające krowy, biegające barany, latające te ptaki. Jeżeli on tam te monety porozrzucał, to przypuszczam, że pół biedoty z Jerozolimy się zbiegło i zaczęło te monety wygrzebywać z ziemi. Po prostu totalny chaos. Ja zawsze to wyobrażam jak na takim obrazie filmowym, nie? Jak często jak taki bohater wychodzi z jakiejś bitwy, która z tyłu była i tam wszystko wybucha z tyłu, nie? I są te, on tam idzie taki, nie? Taki w tle. To dokładnie tak musiał wyglądać Pan Jezus, bo tak wychodził z tej świątyni z tym biczem w ręce, a tam po prostu z tyłu totalna rozpierducha, nie? Krowy latają, ludzie biegają, krzyczą. Masakra w ogóle. I bardzo możliwe, że jak tutaj dzisiaj siądziesz i zadasz na serio pytanie o twoją religijność, o twoją wiarę, o twoje życie pasją, to się zorientujesz, że wyglądasz tak jak ta świątynia. No, mam ta, jasne. I dobrze! Bo od tego się zaczyna. Byliście wczoraj u komunii. Bardzo pięknie, strasznie dużo was było u komunii. Bardzo to było cudowne. Połowa klękała, połowa stała. Nie mam nic do klękania, nie do stawania. Czy masz totalną świadomość, czemu to zrobiłeś? Co to był za gest? Jeżeli stałeś, dlaczego stałeś? Czy twoje stanie było wołaniem i łaknieniem o to, żeby Bóg cię wypełnił? Jeżeli klęczałeś, bardzo dobrze, dlaczego klęczałeś? Czy twoje klęczenie było wołaniem i wypełnianiem się Bogiem? Czy też było klęczeniem, bo jesteś nauczony, że trzeba klęknąć, albo było staniem, bo jesteś przyzwyczajony, że u ciebie w parafii się stoi? Czemu wykonujesz takie, a nie inne gesty religijne? Czemu? Po co ci one? Księża mają to przerypane. Ksiądz jak przechodzi przez dużą salę, na przykład w kinie, to na środku klęka. Ja już kilka razy takie coś zrobiłem. Jak jest duża sala z widownią, to się człowiek w kościele. Mi się już kilka razy zdarzyło, że przechodziłem przez dekradę i tak na środku... To jest to, bo my po prostu jedziemy rytuałem. Jedziemy rytuałem. Po co się spowiadasz? Dlatego, że czujesz ciężar swoich grzechów i musisz się oczyścić, tak? Będzie ci lżej. Toś poganin po prostu czysty, jeśli chodzi o spowiedzi z takiego powodu. Ty jesteś czystym egoistą, który wykorzystuje Pana Boga do tego, żeby cię pocieszył. Nie na tym polega spowiedź. O to mi chodzi. Chciałbym, żebyście sobie zadali na serio pytania, czemu wy wierzycie? Czy to was wypełnia? Czy to jest coś, co wam nadaje sens? I może trzeba dojść do wniosku w ogóle tutaj, że ja po prostu jestem niewierzący. To jest w ogóle pierwszy podstawowy krok, który trzeba zrobić w życiu. Że to wszystko, co ja robię, to jest po prostu jedna wielka lipa. Ja to jadę po prostu, bo tak jadę, bo tak od zawsze, bo mnie tak wychowali, bo jestem pobożny, bo w ogóle oczywiście kocham Pana Boga w tym wszystkim. Ja w to nie wątpię, nie? Tylko pojedźcie, że tak powiem, biczem po tym. Pojedźcie biczem po tym. Bo gwarantuję Wam, jeżeli jakiś człowiek Was spotka, gdziekolwiek, na uczelni, w domu, w akademiku, gdzie tam żyjecie, co robicie, to nie będzie Was pytał, czy Ty jesteś solideł, czy jesteś zaangażowany, czy zrobiłeś jakiś event w tym miesiącu. Taki ważny katolicki event. Nie. On na was spojrzy i zobaczy, czy w waszych oczach jest ogień. Zobaczy, czy ty masz poczucie, że żyjesz z sensem. Jak tego nie zobaczy, to możesz mu robić 1000 eventów, możesz mu mówić 1000 prawd wiary, możesz go zapraszać na 1000 fantastycznych spotkań i to mu nic nie da. Bo on nie zobaczy życia. A życie to jest coś, co pociąga. W sensie życie pełne. Jak ludzie widzą życie, to lecą. Wiecie, dlaczego tak latali za Jezusem? Tak, z jednego powodu, dlatego, że robił cuda, to prawda. I potrzebowali uzdrowienia i tak dalej. Tylko zauważcie, że takich ludzi Pan Jezus dosyć mocno omijał. Z nikim tutaj nie gadał. Z nikim. Nie tacy ludzie go interesowali. Robił te cuda, były potrzebne. Ale nie tych ludzi szukał. Prawdziwi ludzie, którzy z nim zostali, którzy z nim byli, to byli ci, którzy zobaczyli w nim pasję. Którzy zobaczyli, ja w ogóle bardzo lubię to słowo pasja. No zauważcie, że pasja to jest jednocześnie pasja w sensie takie coś, no, że coś tam kogoś pociąga, nie? Ktoś ma jakieś pasje, ale też o męce Pana Jezusa mówię pasja, nie? On umierał z pasją. Nikt tak nie umierał, jak on umierał. Z taką pasją, jaką on miał. Która godzina? Łomatko. Alem się rozgadał. Przepraszam. Do godziny 11.40 będzie cisza. I bardzo Was proszę, żebyście do tej 11.40 zostali sami. Można zostać tutaj, można sobie pójść na spacer, cokolwiek tam, nie? Tylko żebyście zrobili to w pojedynkę. Chciałbym, żebyście przez te tam 50 minut, które jest mniej więcej, żebyście sobie poczytali te teksty. Drugi Jana, ostatni Nehemiasza, 14-15 sędziów. I żebyście spróbowali pomyśleć o tym, co Wam powiedziałem. Czy jeżeli ktoś was spotyka, to widzi po prostu chodzący sens, to widzi chodzące życie, chodzącą pasję, chodzącą głębię. Jeśli tak nie jest, zadaj sobie pytanie, dlaczego? Zadaj sobie pytanie, co to znaczy, że wierzysz? Po co przychodzisz do kościoła? Po co tu przyjechałeś? Co tu ma się wydarzyć? Czy przyjechałeś tu załatwić jakiś interes, bo tam potrzebujesz czegoś? Czy przyjechałeś się po prostu wypełnić poużytek, tak, że ci się wyleje? Dobra? Postawcie sobie na serio te pytania, ale tak na serio. Bo jak od tego nie zaczniemy, jak to się nie stanie z nami jako z katolikami, to będziemy nikim. Ja jestem przekonany, że to, co w tej chwili dzieje w Kościele, to jest jedna z największych łask, jakie Pan Bóg dla nas przygotował. Że wreszcie sobie Pan Bóg znalazł takiego papieża, który mu się zgodził to zrobić. 2000 lat czekał, długo. Ale wreszcie sobie znalazł takiego papieża, który postanowił zawiesić wszystko, co do tej pory myślał, co wierzył, jak sądził, jak uważał, jak myślał, że jest dobrze i co zrobił. On w tej chwili całkowicie oddał Kościół Duchowi Świętemu. Całkowicie. Nie mamy nawet reguł, co zrobić z tym papieżem, który został. Nie ma takich reguł w Kościele. To nie jest tak, że Kościół sobie to poogarnia w tej chwili. Nie. Duch Święty musi w tej chwili to wziąć w ręce, a jak on coś weźmie w ręce, to będzie w ogóle mega. Zobaczycie. To, co się stanie w Kościele za jakiś czas, miejmy nadzieję, że jeszcze za naszego życia, to będzie w ogóle mega rzecz. To, co w tej chwili się stanie. Bo owocem tego wyrzucenia ze świątyni była męka, to prawda, ale potem zmartwychwstanie Pana Jezusa. To się stanie w Kościele w tej chwili. To zrobił papież Benedykt. Na to otworzył Kościół. Jak tylko tego nie popsujemy, to Pan Bóg przygotował po prostu serię takich łask w Kościele, że się po prostu nie pozbieramy z dobroci. Tak nas to zaleje. To się dzieje z każdym, kto się ośmiela jakby stanąć odważnie i zapytać się, co tutaj jest, w sensie, czego pragnę, co tam po prostu woła we mnie. Jak takie coś ci się stanie, to takie rzeczy będą się działy w twoim życiu, będą się działy super rzeczy.